Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, jestem stylistką i witam Was w kolejnym, 44. już odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym porozmawiamy o trendach. Natomiast z dzisiejszej rozmowy wcale nie dowiecie się, jaki kolor lub fason będzie modny w najbliższym sezonie. Skupimy się razem z moim gościem na prognozowaniu trendów globalnych, technologicznych, społecznych. Wiecie się, czym tak naprawdę zajmuje się trend researcher, z jakim wyprzedzeniem pracuje się nad trendami. Oczywiście zahaczymy o temat sztucznej inteligencji, ale porozmawiamy również o negatywnych i takich skrajnych emocjach, które są bardzo ważne w budowaniu marki, w storytellingu. Razem z moim gościem porozmawiamy o konsumentach i ich zachowaniach, jak zmieniło się to na przestrzeni lat. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcicie dosłownie kilka sekund i ocenicie mój podcast w aplikacji Spotify, co sprawi, że z moimi treściami dotrę do większej ilości osób. I jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiam z Marianną Kupś, która jest marketing trend researcherem, zajmuje się śledzeniem trendów globalnych. Cześć Marianno.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę na spotkanie i zacznijmy sobie może od tego, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym zajmuje się właśnie taki trend researcher. Na czym polega Twoja praca?
Marketing trend researcher to jest taka pozycja, która jest, również ma swój odpowiednik w trend researcherstwie w modzie. Natomiast różni się tym, że właśnie bada się trendy społeczne, globalne, gospodarcze, polityczne. Wszystko to, co ma wpływ na nasze zachowania konsumenckie i na nasze potrzeby życiowe, na to, w jaki sposób będzie się kształtować przyszłość. I pośrednio również ma wpływ na trendy modowe, bo właśnie w wyniku naszych nastrojów społecznych kształtowane są też nasze potrzeby wizerunkowe. Mhm. Dlatego jest to taki bardzo szeroki temat i ma, tak jak powiedziałam, swój odpowiednik właśnie w modzie w postaci trend researchingu w trendach takich związanych z ubraniami, z dodatkami i tak dalej, ale no tak, ten główny core tego zawodu to właśnie się opiera o tych zmianach gospodarczo-społeczno-politycznych. Mhm.
Czyli nawet jeżeli myślimy o trendach modowych, to tak naprawdę musimy spojrzeć trochę szerzej na te wszystkie zjawiska takie społeczno-gospodarcze, technologiczne.
Tak jest, tak jest. No chociażby właśnie technologia będzie mocno kształtowała trendy w modzie ze względu na to, że wszystko to, co się przejmuje w zakresie technologii do mody, tak jak na przykład różnego rodzaju sprzęty do pomiaru wydajności ciała, to są w pierwszej kolejności produkowane z reguły dla wojska i dla medycyny. Tam są największe budżety, zawsze wiadomo, inwestycje państwowe w tych regionach są bardzo wysokie i na przykład takie rzeczy jak Snapchat czy wszystkie filtry na Instagramie, no to początkowo były wymyślone oczywiście dla przemysłu medycznego, żeby móc bardziej dokładnie kroić człowieka na sali operacyjnej, czy, bo to była technologia augmented reality, rzeczywistość rozszerzona. Czy
do tego, żeby, wziąłem o tym.
I żeby się, albo żeby operować na polu bitwy lepiej. Także narzucana była rzeczywistość rozszerzona, wirtualna na rzeczywistość, tą widzianą przez okulary, czy przez sprzęt właśnie medyczny. No i dzięki temu można było być bardziej dokładnym, połączyć właśnie siły robota ze siłami człowieka, a później przyjęte zostało to przez rynek komercyjny i dzięki temu mamy dzisiaj wszystkie filtry na Instagramie.
To teraz się dużo też mówi o technologii w kontekście sztucznej inteligencji,
tak,
różnych pinów, które czytałam, że mogą zastąpić nawet komórki w przyszłości.
Tak, no właśnie to jest ciekawe, jeśli chodzi o właśnie researching trendów, że trzeba obserwować właśnie te wszystkie innowacje, które są w różnych regionach, na przykład właśnie w medycynie, czy w technologii, czy właśnie w wojsku, czy w bankowości, na przykład w finansach i tak dalej, i przynosić te innowacje do tego terenu, na którym się specjalizujemy, na przykład do mody, i w ten sposób właśnie tworzyć nową wartość. No i faktycznie na przykład w medycynie dzisiaj jeden z najważniejszych trendów jest trend personalizacji, czyli wszystko, co dostajemy na jakieś leki, suplementy, czy różne nawet operacje, właśnie, które musimy przebyć, one muszą być bardzo spersonalizowane. I do takich celów wymyślone zostały między innymi na przykład tak zwane nano swimmers, czyli takie małe robociki, które są wpuszczane do krwioobiegu i w tym krwioobiegu sobie pływają i w czasie rzeczywistym mierzą poziom naszych właśnie suplementów, witamin i wydajności organizmu. I jeżeli tylko pojawia się jakiś brak, to szybko wystrzeliwują właśnie dożylnie już te właśnie te suplementy, te witaminy, które my potrzebujemy. I teraz można by sobie było pomyśleć, po pierwsze, że to jest przerażające i kto się zgodzi na to, żeby wstrzyknąć mu coś do krwioobiegu, co będzie go mierzyło, więc mamy tutaj ten aspekt zaufania społecznego, i który będzie się różnił na przykład między krajami, prawda? W Polsce będziemy bardziej ufać, a na przykład w Niemczech nie będą konsumenci tak bardzo ufać takim personalizacjom. Ale co ciekawe, to właśnie, że na rynku mody też trzeba to obserwować i sobie się zastanowić, okej, jeżeli tutaj mamy aż tego rodzaju personalizację, to znaczy, że te doświadczenie, które będą mieli konsumenci na rynku medycznym, będą oni oczekiwali na rynku mody również. Czyli, że jeśli ja nie zaproponuję moim konsumentom tak wyrafinowanej personalizacji, albo przynajmniej chociażby trochę zbliżonej, albo przynajmniej chociaż, żeby mieć w ofercie tą personalizację, no to nie będziemy spełniać tych oczekiwań konsumenckich, bo konsumenci są bardzo rozpieszczani przez różne doświadczenia. I raz jak zaznamy właśnie takiego przyjemnego traktowania, to oczekujemy tego wszędzie indziej, a jeżeli tego nie doznamy, to się będziemy czuć urażeni. A uraza jest dużo trudniejsza do pokonania niż zdobycie czegoś, zdobycie przychylności tych naszych konsumentów, więc zarządzanie urazą.
Mi się kiedyś kojarzyło, bo teraz faktycznie personalizacja to jest coś standardowego w modzie i kojarzyło mi się to kiedyś z jakimś luksusem, z takim bardzo okrojonym obszarem. Nie wszystkie marki mogły sobie pozwolić na taką usługę, a teraz tak naprawdę w jakichś sieciówkach również możemy sobie kilka rzeczy spersonalizować, więc to jest faktycznie plus. A z jakim wyprzedzeniem myślimy o tych trendach?
Więc jeśli chodzi o trendy globalne, bo tak jak pewnie wszyscy wiemy tutaj, że w trendach modowych, no to się liczy tam na rok do przodu z reguły, prawda? To, co się dzisiaj projektuje, to się planuje na AW 2024, prawda? 2025. Natomiast jeśli chodzi o trendy globalne, to je się obserwuje z wyprzedzeniem nawet kilkudziesięcioletnim.
Dziesięcioletnim?
Tak. I teraz tylko to nie będzie istotne dla wszystkich firm, czyli musimy sobie się zastanowić, jaką firmą ja jestem.
Właśnie byłabym ciekawa, czy tak Cię wtrącę, czy te trendy z wyprzedzeniem na przykład dla tej branży ile lat przed, a na przykład dla mody ile lat przed i właśnie czy to się dość mocno różni?
Tak, właśnie może się bardzo różnić i to wszystko zależy od tego, jakie mamy przede wszystkim zasoby finansowe, no bo jeżeli inwestujemy w coś, co będzie tak zwanym new normal, nową powszechnością za 40 lat, no to wiadomo, że musimy mieć dużo pieniędzy, dużo zapasu, żeby przetrwać przez te czasy. Taki klasyczny też cykl inwestycyjny, który jest wdrażany w firmach, które inwestują w startupy, w różnych funduszach startupowych, to jest około 3 lat, czyli ma się 3 lata do tego, żeby tą firmę stworzyć i wprowadzić na rynek. Oczywiście to będzie się różniło, bo to właśnie faktycznie zależy od tego, w jakim przemyśle funkcjonujemy, jeżeli to jest jakaś nowoczesna technologia, która będzie miała właśnie znaczenie przełomowe, no to wiadomo, że będzie dla społeczeństwa, to będzie to pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt, do około na pewno 10 lat pewnie testowane, jeśli chodzi o taką właśnie medycynę i tak dalej. Ale jeśli to jest taki startup technologiczny, oparty o digitalizację, o właśnie sztuczną inteligencję, no to w momencie, kiedy ta nowa technologia, ten przełom się pojawia, tak jak było w przypadku ChatGPT, no to nie mamy w ogóle czasu. No bo wszyscy to chwycą zaraz, prawda?
No tak.
Bo to jest, dzisiaj się mówi o tak zwanej nowej rewolucji industrialnej, Czyli, że mieliśmy wcześniej industrialną rewolucję w czasach tam 18, 19, 20 wiek, kiedy powstawały właśnie wszystkie fabryki, maszyny, które pozwalały przyspieszyć, maszyna parowa, prawda, wynalazek, i później fabryce taśma, to Ford wprowadził, to były innowacje na skalę właśnie rewolucyjną, ale żeby je wdrożyć, trzeba było wdrożyć całą infrastrukturę. I to wymagało nakładów finansowych, to wymagało przestrzeni i czasu, no bo trzeba było zbudować taką fabrykę i wszystkie te stanowiska pracy. A dzisiaj ta infrastruktura digitalowa, cyfrowa jest po prostu dostępna od zaraz, czyli można po prostu dostać dostęp do tej, nie trzeba budować całej infrastruktury i w związku z tym ten postęp jest dużo, dużo szybszy i wtedy, jeżeli my chcemy wskoczyć na ten trend, no to musimy szybko bardzo działać. Dlatego dzisiaj się tworzy całe firmy, zmienia się zupełnie sposób budowania firm i motywowania pracowników do tego, żeby właśnie byli chętni do tego, żeby szybko działać, żeby mieli otwarte umysły i nie czuli się ograniczeni, czyli że tak jak w czasach właśnie maszyn i fabryk, bardzo ważne było to, żeby ludzie znali swoje miejsce i poza to miejsce nie wychodzili, a nawet nie wychodzili na przerwy do toalety, które były mierzone na przykład, tak, trzeba było...
było sztywne od do.
Tak, no bo jeżeli człowiek stał przy maszynie, a obok niego było na przykład 20 innych osób przy tej samej maszynie, no to jak jeden musiał wyjść do toalety, to trzeba było zatrzymać cały bieg, prawda? Więc była taka odpowiedzialność zbiorowa, no i w związku z tym te wyjścia do toalety były mierzone, trzeba było szybko wracać, no człowiek był tym właśnie symbolicznym trybikiem, a dzisiaj, żeby firma właśnie tak sprawnie działała, to musi człowiek być otwarty, musi być płynny w swoim działaniu i mieć poczucie, że nie jest ograniczony i stąd na przykład no, ta praca z domu, niektóra daje nam więcej możliwości właśnie adaptacyjnych do różnych warunków i do możliwości właśnie wskoczenia do pracy wtedy, kiedy to jest potrzebne, a niekoniecznie przyjścia na 8 godzinę do pracy, wyjścia o 16 i koniec, nie? Także to ma taki wymiar i fizyczny stricte, czyli że właśnie jestem dostępna, ale również i mentalny, czyli że ja mam swobodę do tego, żeby myśleć. No i też się kształtuje w ten sposób pracowników, żeby właśnie oni czuli, że każdy ich pomysł jest mile widziany. Jeden z największych problemów, z którymi się borykają jeszcze do tej pory firmy, to jest to, że ludzie nie chcą mówić o problemach. Pracownicy nie chcą mówić o problemach, o kłopotach, no bo do tej pory jeszcze funkcjonuje ten system, że jeżeli są problemy, to trzeba kogoś ukarać, prawda? Czyli jeżeli się pojawia taki jakiś problem w firmie, jeszcze nie daj Boże świat się o tym dowie,
to jest wina, tak.
To jest czyjaś wina i żeby firma się tutaj wyzwoliła z tego brzemienia jakiegoś kłopotu, no to oficjalnie, uroczyście zwalniają jedną osobę i odhaczają, okej, dobra, mamy z głowy, to była wina tej osoby, mówią, wydają oświadczenie oficjalne i mówią, to już nasza firma zwolniła tą osobę, więc my jesteśmy czyści od tego grzechu, prawda? I to powoduje, że ludzie w konsekwencji boją się podejmować jakiegokolwiek ryzyka, bo wiedzą, że jeżeli ktoś popełnił wcześniej błąd, to został zwolniony i w związku z tym wolą przymykać oko na wszystko, co nie działa, wolą nie mówić o nowych trendach na rynku, o innowacjach, które można wprowadzić, bo to wybija z takiego rytmu codziennego, przewidywalnego systemu, który umożliwia nam zachowanie pracy.
Tak, za duże jest ryzyko, ale ja kiedyś czytałam badania a propos takiej najnowszej tej generacji Z słynnej i właśnie tam było tak, że motywacją, tak jak kiedyś było numerem jeden pieniądze zawsze, a teraz właśnie jest ta elastyczność pracy i jest właśnie ta chęć rozwoju i takie trochę inne podejście. A ja tak jeszcze tak zastanawiam się właśnie w kontekście tych trendów. Czy zdarzyło się, że te prognozy mogły się bardzo drastycznie różnić od finalnego, co się stało? Czy raczej jakby używane są takie narzędzia, że to się nie może zdarzyć?
Wszystko zależy od tego, o jakich trendach mówimy i na jakie potrzeby. No i teraz właśnie i o kwestii właśnie umiejętności czytania danych. No i tak, oczywiście są trendy, które się jednak nie realizują. Czy tak jak dokładnie tak samo jak z innowacjami. Natomiast na pewno tak, są takie trendy, które się ostatecznie właśnie nie realizują. i które albo się realizują i się nie sprawdzają po prostu na rynku i to się bierze, no tak samo jak to jest taki błąd w sztuce. Przed takimi błędami takie klasyczne zawody jak prawnik właśnie, czy jakiś księgowy, to są ubezpieczalni, prawda? Jak księgowy zrobi błąd, to ubezpieczalnia płaci. W trend researchingu nie ma takiego ubezpieczenia jeszcze. Natomiast to są wszystko zawsze sprawy skomplikowane, ale tutaj trzeba brać pod uwagę kwestię tego właśnie, czy to jest taki trend, który się rozwija przez 20 lat, czy przez 5 lat, nie? Czy przez 4 lata, czy przez rok, czy tak szybciutko wiedzieć. No wiadomo, o sztucznej inteligencji to wiedzieliśmy już od dawien dawna, prawda, że to nas czeka prędzej czy później. Tylko nie widzieliśmy zawsze do końca, w jaki sposób to się będzie realizowało. Ostatnio widziałam bardzo taki śmieszny mem, właśnie, który mówił o tym, że ta rzeczywistość, w której dzisiaj jesteśmy, kiedy zwykły człowiek pracuje na najniższej krajowej i wykonuje roboty jakieś najprostsze, mechaniczne, a sztuczna inteligencja w tym czasie tworzy poezję i maluje obrazy, to nie jest ta rzeczywistość, którą chcieliśmy widzieć.
A jednak stało się to.
A jednak tak się stało.
Tak.
Także właśnie jeśli chodzi o takie nieprzewidziane trendy, no to się zawsze mówiło o tym, że właśnie sztuczna inteligencja będzie przejmowała takie działania właśnie mechaniczne, skomplikowanego liczenia, wszystkie takie zaawansowane, które człowiek nie daje rady w tym momencie. I które będą wielowymiarowe, czyli jak na przykład do tej pory tak naprawdę jesteśmy cały czas dużo gorsi niż maszyny. Na przykład kalkulator najzwyklejszy, prawda? My nie jesteśmy w stanie tak samo dobrze policzyć i tak szybko jak kalkulator, nie? Ale nikt nie ma takiego wyobrażenia o tym, że kalkulator nam zagraża, prawda? A już o sztucznej inteligencji tak się mówi. No i tak się właśnie przez lata mówiło, że sztuczna inteligencja będzie właśnie o tyle zagrażająca, że to będą te roboty, które zabiorą nam życie i będą nam i rządzić, że to będzie ta super nadświadomość, która...
Że zabiorą nam pracę.
Zabiorą nam pracę i w konsekwencji wytworzona zostanie sztuczna nadświadomość. Czyli, że to będzie właśnie twór, który będzie sam myślał i sam podejmował decyzję. Ostatecznie jego decyzją będzie, że nas wszystkich zmiecie z powierzchni ziemi, bo po co mu ludzie? Prawda? To są takie czarno-widzowe wizje, ale było takie wyobrażenie generalnie, że właśnie sztuczna inteligencja będzie nas wyręczać w takich właśnie skomplikowanych rzeczach, co spowoduje, że w konsekwencji ludzie, którzy nie będą mogli konkurować ze sztuczną inteligencją, będą musieli wykształcić się w takich sprawach bardzo miękkich, czyli tych, które były uważane za charakterystyczne i indywidualne dla człowieka. Czyli, że będziemy musieli się wykształcić w współpracy z innymi ludźmi, w takich wszystkich umiejętnościach miękkich, komunikacji, talentach właśnie plastycznych, muzycznych, w pisaniu poezji i tak dalej. A tu się okazuje właśnie odwrotnie, że to ta sztuczna inteligencja, ten słynny ChatGPT właśnie dużo lepiej potrafi, albo przynajmniej na takim samym poziomie jak my. Więc to jest jeden z tych trendów właśnie, który się na razie nie spełnia. Był też taki trend, który mówił o tym, że cały system edukacyjny będzie musiał się zmienić. Czyli, że obecny system edukacyjny jest oparty o system, który powstał w XIX wieku na potrzeby właśnie tej rewolucji industrialnej, gdzie trzeba było zacząć kształcić ludzi. Kształcić też w kierunku właśnie współpracy i opanowania maszyn. No i w związku z tym został wprowadzony bazujący na tamtych realiach system oparty o wiedzę, czyli każdy z nas musiał się nauczyć, tak jak do tej pory jest, pójść do szkoły podstawowej, liceum i tak dalej, żeby się nauczyć takiej wiedzy książkowej, akademickiej. A dzisiaj już były takie dyskusje, że skoro to jest wiedza, która jest dostępna w telefonie i nikt nie potrzebuje tak naprawdę wiedzieć i zapamiętać całej historii, znać całą matematykę, fizykę, biologię, jeżeli to wszystko jest dostępne w ręce w zasadzie, prawda? Przecież telefon trzymamy cały czas pod ręką. Tak jak się mówiło, że taki najczęstsza rzecz, którą powtarzali nauczyciele, a która dzisiaj nie jest prawdą, to że nauczyciele zawsze mówili, że musisz umieć liczyć, bo przecież nie będziesz miał zawsze kalkulatora pod ręką, a to się okazuje, że mamy. No i w związku z tym były takie właśnie przewidywania, że ten system będzie musiał się zmienić i właśnie będzie nas musiał uczyć nowych umiejętności, nie opartych o wiedzy, a opartych właśnie o relacje międzyludzkie i wykształcić nas w zakresie bardziej psychologii, socjologii, współpracy, umiejętności, mhm. komunikacji i wspólnego tworzenia. Ale już są właśnie nowe wyobrażenia o tym, że jednak człowiek bez tej wiedzy, którą ma w tej pamięci długoterminowej, nie będzie w stanie wymyślić nic nowego, no bo no innowacje powstają przez to, że się łączy właśnie wiedzę z różnych mm-hmm. obszarów i przenosi się do nowego obszaru i się tam tworzy właśnie za pomocą wiedzy dostępnej z innych dziedzin nową wartość w nowej tej dziedzinie. No i to nie jest możliwe, jeżeli nie mamy wiedzy w naszym mózgu.
Tak, ja też słyszałam właśnie taką teorię, że jakby sztuczna inteligencja jakby nigdy nie będzie łączyła na przykład różnych dziedzin, zadając jej pytanie z jakiejś dziedziny, ona tylko i wyłącznie będzie jakby okrojona w odpowiedzi z tą dziedziną, a człowiek jednak umie tak nieszablonowo myśleć. I wydaje mi się i mam nadzieję, że tutaj tym nie przebije nas sztuczna inteligencja.
No właśnie nie wiemy, nie?
Zobaczymy.
Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało, no bo właśnie to jest tak żywy organizm, tak. prawda? Że no mówi się właśnie, że no będzie w stanie myśleć dokładnie tak, jak my myślimy, nie? No, tego właśnie jeszcze nie wiemy. No tak jak widać się te wyobrażenia trochę zmieniają. Największy problem polega na razie na tym, że my ludzie nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób my myślimy. Mhm. Wiemy mniej więcej, w jaki sposób powstają nasze myśli, wiemy, jak wygląda ten proces, czyli że to jest tam przesył tych neuronów, które tam przekazują informacje z jednego regionu mózgu do drugiego regionu i do trzeciego i to razem tworzy takie sprzężenie, w wyniku którego powstaje jakaś myśl nasza. Mhm. Natomiast tych sprzężeń jest miliardy. W ciągu dnia to jest ich naprawdę setki miliardów, tych wszystkich sprzężeń i w związku z tym no nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego w żaden sposób, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że my łączymy tą aktywność z tą aktywnością mózgu i z tą aktywnością i w wyniku tej aktywności powstaje ta myśl. Jakby nie mamy takiej wiedzy, nie mamy takich narzędzi, które i w związku z tym, skoro nie wiemy sami, jak to ma powstać, w jaki sposób to powstaje albo w jaki sposób mamy to odtworzyć, no to nie jesteśmy w stanie tego nauczyć sztucznej inteligencji i w zasadzie tu jest taka rzecz, na którą my możemy liczyć w przypadku sztucznej inteligencji, że to sztuczna inteligencja się dowie za nas,
tak.
w jaki sposób my funkcjonujemy. To są rzeczy, których myśmy do tej pory nigdy nie byli w stanie odkryć. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, na którą możemy liczyć, że dzięki właśnie tym zaawansowanym procesom, które zwykły człowiek nie jest w stanie jakby fizjologicznie z siebie wykrzesać, no to, że sztuczna inteligencja nas w tym wesprze i na przykład będzie mogła raz, że powiedzieć nam, w jaki sposób my dokładnie funkcjonujemy, odtworzyć ten organizm nasz biologiczny i jeszcze na dodatek będzie mogła na przykład wymyśleć lekarstwa na choroby, które człowiek nie mógł wymyślić, na raka i tak dalej, nie? Natomiast, żeby to otworzyć, to bardzo ciekawe są takie filozoficzne rozważania autora Kevin Kelly, którego bardzo polecam, żeby sobie wygooglować i pośledzić. I on właśnie mówi, że żeby takie coś, żeby człowieka odtworzyć właśnie w tej formie zrobotyzowanej za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, że na przykład będzie trzeba odtworzyć też wilgotność ciała ludzkiego, nie? Które też ma wpływ na przekaz informacji.
O tym się nie myśli, o takim aspekcie, jak myślimy o człowieku, ale
tak.
No zobaczymy, w którą stronę ta sztuczna inteligencja pójdzie. Na pewno ten temat jest taki dość mocno teraz popularny.
Tak. I właśnie to, co jest ciekawe, jeszcze wracając do tej rewolucji właśnie, że dzisiaj ta rewolucja, ona tak szybko idzie, że człowiek sobie myśli, okej, teraz weszła ta sztuczna inteligencja, musimy szybciutko chciało też w naszej firmie stworzyć jakiś produkt wykorzystując sztuczną inteligencję po to, żeby zyskać tą przewagę konkurencyjną. Ale prawda jest taka, że przy tym tempie rozwoju, kiedy sztuczna inteligencja jest tak łatwo dostępna, bo w zasadzie każdy ma dostęp teraz już
do tej podstawowa sztucznej inteligencji. Tak, ta podstawowa wersja jest za darmo i każdy ją może używać.
Każdy może ją używać i w związku z tym ten moment na to, żeby zdobyć tą przewagę konkurencyjną dzięki tej właśnie technologii jest super krótki, nie? Czyli mamy ChatGPT, okej, udało im się, mają tą przewagę konkurencyjną, ale teraz jakiekolwiek inne firmy, na przykład firmy, które się zajmują digital marketingiem, no to żeby stworzyć przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, to już mają bardzo małe szanse, prawda? No bo w tym samym czasie powstanie milion takich ofert na rynku, nie?
No tak.
Czyli można sobie zadać pytanie, właśnie dzisiaj bardzo ważne będzie dla marek i tak samo marek modowych, jak i na innych rynkach, żeby sobie zadać strategiczne pytanie, czyli czy ja muszę śledzić i wskakiwać na wszystkie trendy, które się pojawiają na rynku, czy mogę sobie pozwolić, żeby je zignorować?
No to jest dobre pytanie, bo w sumie wszyscy się rzucili na tą sztuczną inteligencję, ale wracając trochę właśnie jeszcze do tych trendów, pracowałaś dla dużych marek, dla dużych brandów jak 4F, Reserved, Ezotic i na czym dokładnie ta twoja praca polegała w tych firmach i czy ona się różniła między sobą, jeżeli na przykład pracujesz z firmą, która specjalizuje się w takiej odzieży sportowej, a na przykład czy twoje obowiązki trochę się różniły, jeżeli skupiasz się na produktach bielizny?
Tak, jeśli chodzi o pracę dla Ezotica, to ja pracowałam, miałam swoją agencję, to nie byłam stricte tam zatrudniona, miałam swoją agencję, która realizowała zlecenia dla nich także i dla innych polskich też marek, takich jak Diversity i inne. Natomiast byłam zatrudniona przez markę Reserved i markę 4F, tam gdzie tam właśnie pracowałam. W marce Reserved pracowałam na stanowisku PR menadżera i zajmowałam się bardziej takim klasycznym marketingiem, czyli od właśnie fashion PR do marketingu eventowego, a w 4F-ie właśnie ten trend researchingiem dla działu marketingu. I różnica jest duża, bardzo duża jest różnica między tymi dużymi markami, które właśnie reprezentują inne dziedziny, czyli jedna reprezentuje po prostu odzież, którą nosimy na co dzień, która ma inne zadanie niż odzież sportowa. I taka największa różnica jest to, w jaki sposób to się przekłada na psychologię konsumencką, czyli jest kompletnie inny cel budowania relacji konsumenta z ubraniami tego typu i tego typu. Czyli jedne będziemy ubierać, nawet jeżeli one będą takie same, bo w tym sklepie i w tym możemy dostać leggingsy, prawda, jakieś.
Tak.
Tu nawet będą też i sportowe i tu będą sportowe. Natomiast jedne będą miały cel taki, żebyśmy się czuli fajnie, a w drugim, żebyśmy pokonywali swoje słabości. I to jest bardzo duża różnica. I to oczywiście, wiadomo, nie zawsze się udaje to wyłapać i stworzyć to dokładne takie wyobrażenie o tym, czym ta marka w rzeczywistości jest, ale to jest podstawą tego, co będzie stanowiło o naszej relacji z konsumentami. Jeżeli my sobie nie zdamy sprawy, albo nie zdecydujemy na to, w jaki sposób my chcemy tworzyć tą emocjonalną relację, na jakiej podstawie z naszymi konsumentami, to te marki będą się zlewały. I te leggingsy sportowe w 4F i te leggingsy sportowe w Reserved będą bardzo podobne do siebie. Czyli to, co czyni te marki zupełnie różnymi, jest to, w jaki sposób my podchodzimy, dlaczego my potrzebujemy tych rzeczy i to, dlaczego my potrzebujemy tych rzeczy, wynika, jest jakby wprost proporcjonalne do naszego stanu mentalno-psychologicznego. I to muszą firmy wszystkie odzieżowe sobie zadać takie pytanie, w jaki sposób moje produkty będą zmieniały stany mentalne moich konsumentów. Czyli to jest taki w historii znany jako rytuał przejścia. To jest taki rytuał przejścia, który powoduje, że który był wykorzystywany w różnych plemionach etnicznych, ale nawet i w naszej kulturze właśnie katolickiej, chrześcijańskiej też mamy te rytuały przejścia, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo ta wiedza taka społeczno-etniczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie, została troszeczkę zagubiona gdzieś tam po drodze. Natomiast jednym z takich ważnych niegdyś albo po takich rytuałów przyjścia, które powinny być dla nas ważne, to jest komunia i bierzmowanie. Podczas bierzmowania na przykład się przecież przyjmuje nowe imię, prawda?
No tak.
Czyli ja się staję nowym człowiekiem. To jest klasyczny rytuał przejścia. Rytuał przejścia, czyli taka sytuacja, w której ja zmieniam się w nową osobę i uroczyście przechodzę z tego pierwszego stanu w stan drugi. Takim rytuałem przejścia też jest narzeczeństwo, tak? Czyli byłam singielką, teraz będę
i ślub,
żoną. I ślub jest ceremonią kończącą rytuał przejścia. Czyli można sobie wyobrazić, będąc singielką, mam zupełnie inny stan mentalny niż kiedy jestem narzeczoną, prawda?
Tak.
I kiedy jestem żoną. Czy tam narzeczonym mężem.
Tak.
I taki rytuał przejścia, właśnie na przykład bierzmowanie, no po prostu niestety Kościół zagubił to rozumienie właśnie psychologiczne, które jest nam potrzebne do tego, żeby pokazać. Bierzmowanie jest przejściem w stan dorosłości, czyli już nie jestem dzieckiem, tylko jestem, no może jeszcze nie w dorosłości, co bardziej może w wiek nastoletni, i który jest do tej pory w takim bardzo głęboko uświadomionym wymiarze celebrowany przez na przykład plemiona indiańskie w Stanach Zjednoczonych, na przykład plemiona Cherokee. Oni właśnie robią takie rytuały przejścia dla młodzieży, która jest w ich społecznościach. I te rytuały przejścia polegają na tym, że przez kilka dni ta dziewczynka czy ten chłopiec, którzy właśnie zmieniają ten swój stan mentalny z bycia dzieckiem w wejście w dorosłość, to muszą na przykład biec w ramach tego rytuału przez tak długo, ile potrafią. I cała wioska biegnie z nimi.
O kurczę, nie słyszałam o tym.
Świetne, nie?
No.
I dzięki temu można sobie wyobrazić, że taka dziewczynka, która w towarzystwie całej wioski biegnie i tak długo biegnie, ile potrafi, i cała wioska z nią biegnie i wspiera ją w tym biegnięciu, to można sobie wyobrazić, że kiedy ona kończy to i jest ta wielka ceremonia, to ona uzyskuje takie poczucie, że jest silna. Że jest ważna, nie? Że jest ważną częścią tej społeczności i że posiada wewnętrzną siłę, która jej pomoże iść przez najbliższe lata. I taka ceremonia kotwiczy się w naszym umyśle na przyszłość i to będzie pozwalało nam radzić sobie w naszym życiu dorosłym. Co dużo osób nie wie na przykład, że też takim rytuałem przejścia jest między innymi na przykład w kulturze, w religii muzułmańskiej Ramadan. Ramadan to jest oczywiście post. Ten post, czyli że od świtu do nocy nie można jeść, można tylko wieczorami w nocy pod osłoną księżyca można tylko jeść. Natomiast właśnie dzisiaj też tego się dobrze nie rozumie i szczególnie młodzi ludzie po prostu nie jedzą po to, żeby nie wpaść w jakieś tarapaty, bo dorośli zobaczą, że jedzą i będą mieli problem. I w związku z tym na przykład tak naprawdę jedzą, ale się ukrywają. Nie? Czyli
no tak, to jest już inna motywacja.
Inna motywacja, nie widzą sensu, czemu mają powtarzać, a nie widzą sensu dlatego, że nie rozumieją, jakie jest takie oryginalne znaczenie takich działań. Czyli post taki przez miesiąc stosowany nie jest po to, żebyśmy czcili po prostu Boga, tak? Czy to nie jest taki bezmyślny rytuał religijny, tylko to robimy po to, żeby wytworzyć do siebie zaufanie, wytworzyć zaufanie do swojej silnej woli. Czyli znowu, kiedy ja w przyszłości się okaże, że będę potrzebowała użyć mojej silnej woli, to ja będę miała już zakotwiczone w moim umyśle, że ja to świetnie potrafiłam zrealizować i to tak naprawdę realizuję co roku, przez miesiąc potrafię nie jeść. Dzięki temu jestem kimś silnym i ja wiem o tym i wiem, że mogę na sobie polegać. I dokładnie takim samym rytuałem, wracając do 4F-a i reserved, jest moment ubrania na siebie jakiegoś stroju. Tak, także stąd też jest power dressing na przykład, prawda?
Tak.
Czyli jeśli ja ubieram odzież sportową, to ja wiem, że ja dzisiaj mogę więcej dokonać na przykład w ciągu dnia. I to pokazują badania. Czyli na przykład jeżeli chcemy schudnąć, chcemy się lepiej odżywiać, to powinniśmy chodzić w stroju sportowym na co dzień. A na pewno się ubierać w strój sportowy idąc do sklepu spożywczego. Badania pokazują, że jeśli jesteśmy ubrani w strój sportowy, to dokonujemy lepszych wyborów zakupowych w spożywczych sklepach. Wybieramy zdrowsze jedzenie dla siebie.
To jest dobra informacja. Tak. Trzeba to przetestować.
Dokładnie. Tak, czyli mamy tutaj właśnie taki rodzaj rytuału właśnie przejścia, którego ceremonią jest nałożenie na siebie tego ubioru, prawda, sportowego. I dlatego ten ubiór sportowy, który jest skojarzony właśnie z tym przełamywaniem tych właśnie swoich własnych słabości, takie jak mamy w firmie Nike na przykład, prawda? Wszystkie ich kampanie reklamowe są nastawione na to, żeby pokazywać, gdzie człowiek jako społeczeństwo jest słaby i jak silni ludzie potrafią to przełamywać, prawda? Tak. Czyli here's to the crazy ones, tak? No, to akurat Apple był, ale dokładnie ten sam przekaz ma marka Nike. Czyli oni jakby w sposób cudzysłowiu magiczny, czyli ceremonialny, rytualny, za pomocą tego storytellingu pokazującego właśnie to, jak inni przełamywali te swoje bariery, nosząc te ubrania w nawiasie oczywiście Nike, to teraz ty, kiedy ubierzesz ten sam strój, tak samo będziesz mógł przełamywać, czy mogła przełamywać swoje słabości. Mhm. I to dokładnie powoduje, że my wtedy ubierając na siebie te ubrania, sobie myślimy, ja się czuję dzisiaj lepiej. I w związku z tym, nawet jeżeli to jest zwykły strój, dokładnie taki sam, jaki byśmy dostali właśnie w Reserved, czy w jakimkolwiek innym sklepie, który nie jest sportowy i nie ma tej komunikacji opartej o ceremonialność, czy o właśnie przełamywanie swoich właśnie jakichś ograniczeń, to będą kompletnie dwa różne produkty. Mhm. Prawda? Dlatego my jesteśmy gotowi tak dużo płacić za produkty, które mają inną historię.
I inny cel.
Inny cel.
Ja bym się zatrzymała przy tych konsumentach, bo to jest bardzo ciekawe, o czym opowiadasz. I jesteś właścicielką Karen Instytut i zajmujesz się badaniami różnych zachowań konsumenckich. I jestem ciekawa, jak te zachowania konsumentów się zmieniały na przestrzeni lat i jak szybko się zmieniają te zachowania.
Zachowania się zmieniają bardzo wolno, bo one są wszystkie oparte o naszą naturę ludzką. I to znaczy, oczywiście, znowu, jak zawsze wszystko jest skomplikowane, nigdy nic nie jest proste.
Nie ma prostych odpowiedzi.
Nie ma prostych odpowiedzi. Czyli tak, z jednej strony są niezmienne, bo są oparte o naszą naturę ludzką, a nasza natura ludzka nie zmienia się na przestrzeni setek tysięcy lat. Tak? Także tak sami jak byliśmy w jaskiniach, jesteśmy dzisiaj praktycznie tacy sami, bo tak został ukształtowany nasz system percepcyjno-adaptacyjny. Tak? Także w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość dzisiaj, mimo że właśnie tutaj, tak jak u Ciebie, tu widzimy taki piękny widok na całą Warszawę.
Dziękuję bardzo.
To tutaj dawniej byśmy widzieli pewnie las i nic byśmy nie widzieli, bo byśmy mieli już drzewo przed nami. Tak. To sposób, w jaki my odbieramy tą rzeczywistość, jest dokładnie taki sam. Mimo że ta rzeczywistość na zewnątrz jest kompletnie różna. I w związku z tym te zachowania, te potrzeby konsumenckie się nie zmieniają i wynikają z trzech podstawowych takich potrzeb. Możemy sobie je właśnie wypisać dosłownie. Mm. Potrzeba dominacji ego, czyli że ja chcę pokazać światu, że jestem lepsza od innych, ja jestem indywidualna, prawda, bardzo ważne w modzie. I teraz druga potrzeba, tworzenia relacji takich bliskich, ciepłych, interpersonalnych, to po drugim spektrum, ale również ważna w modzie, prawda? Czyli, że ja jestem częścią społeczności, tak? Ja jestem klientem właśnie Nike, albo ja jestem fanem butów New Balance, prawda? No, tak jak inni. No to jest znowu ta potrzeba.
I należymy do jakiejś społeczności wtedy, tak?
Należymy do tej społeczności. I trzecia potrzeba to ochrony ego, czyli ochrony, żeby nie utracić twarzy. Też bardzo ważna potrzeba w odzieży, na rynku mody, czyli już to może się sprowadzać oczywiście do różnych rzeczy, ale powiedzmy, może być to w wymiarze takim psychologicznym, czyli że ja nie ubiorę jakiejś podróbki. Przywrócić zaufanie jest dużo trudniej niż je zdobyć, nie? Także najpierw musimy zdobyć zaufanie, a potem jeśli je utracimy, to żeby je przywrócić, musimy dużo więcej włożyć do pracy. W ten sposób, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji właśnie, że w wyniku korzystania z naszego produktu ktoś traci twarz, no to już dochodzi, i powtarza się to często, to wtedy się ma do czynienia z taką sytuacją, która się mówi empty bucket situation, czyli studnia bez dna. Klienci przychodzą, zainteresowani są historią marki. Myślą, że jeżeli to ubiorą taki produkt, to doznają tego rytuału przejścia, a się okazuje, że tylko utracili twarz.
No tak, jest rozczarowanie, czyli po prostu klienci są w stanie więcej zapłacić, byle żeby sobie...
Żeby te trzy podstawowe
potrzeby... Żeby zrealizować te potrzeby swoje.
Tak, i one są niezmienne. Strategie marki powinny się podzielić na właśnie taką krótkoterminową, mającą na celu właśnie zaspokojenie tych krótkich termów, tych krótkich trendów, które będą właśnie oparte o produkt jakiś, prawda? Jakąś funkcję takiego danego produktu, czy jakoś właśnie trend taki typowo modowy, że taki materiał w tym sezonie jest modny, a druga powinna być właśnie zawsze ta strategia taka dalekosiężna, która ma budować tą wartość w życiu konsumenta, nie? Czyli ta wartość krótkoterminowa będzie wartością odpowiadającą na te potrzeby ego i które mają usatysfakcjonować właśnie tą dominację ego lub dać taki komfort, okej, ja sobie umiem poradzić tutaj w rzeczywistości, bo mam na przykład właśnie aplikacje i tak dalej. A z drugiej strony mamy te trendy takie właśnie oparte o tą naturę ludzką, która jest niezmienna. Często firmy w ogóle nie skupiają się na tej dalekosiężnej strategii, bo na to nie ma czasu. To jest raz w firmach. Druga rzecz, że właśnie w takich, w starym stylu zarządzane firmy, to są firmy, które właśnie są nastawione na wyniki. No i te długosiężne trendy oparte na naturę ludzką, które faktycznie tworzą prawdziwą wartość w życiu konsumenta i w związku z tym tworzą ponadczasową wartość danej marki, one są pomijane, a się fokusuje na tych trendach bieżących. Okej, zobaczcie, co teraz będzie modne, też musimy to wypuścić.
Nie, nie? Bo te trendy bieżące szybko robią wyniki,
szybko robią wyniki, się je łatwo rozlicza, można je też fajnie, łatwo sobie podsumować. Okej, taki trend wprowadziliśmy, okazuje się, że nasi klienci tego nie kupują. Nie? I można wtedy wyciągnąć łatwe wnioski. Ale te wnioski są często fałszywe, bo one będą właśnie oparte o te trendy, które są dla nas z punktu widzenia naszego istnienia nieistotne. Tak. Kompletnie, nie? Bo to, że ja ponoszę jakąś bluzkę przez 3 miesiące, no bo taka jest pewnie żywotność dzisiaj tych trendów krótkoterminowych, to nie znaczy, że ja tą firmę lubię albo nie lubię, albo że ten trend był dla mnie ważny albo nie był ważny. On był ważny po prostu przez te kilka wyjść na miasto, prawda? Tak. I tyle się kończy nasza relacja.
Ja mam wrażenie, że mamy też przesyt marek, produktów na rynku i tego jest bardzo dużo. Ja jestem ciekawa, co zrobić, żeby dana marka była zapamiętana i jak klienci do tego podchodzą, co pamiętają. Czy to jest właśnie kwestia tej takiej strategii długoterminowej i jakby storytellingu, opowiadania właśnie o wartościach, o ceremoniach, czy coś jeszcze się znajduje na tej liście, co wpływa na to, że ta marka jakoś się wyróżnia? Bo tak jak właśnie powiedziałaś, te produkty się powtarzają w tych markach, czy leginsy, ale co zrobić, żeby ta marka była jakoś zapamiętana.
No to właśnie przechodzimy do tematu emocji, prawda? Okay. Czyli wywoływać emocje. No i to jest oczywiście znowu taki temat enigma, prawda? Chcielibyśmy wszyscy umieć wywoływać emocje w życiu innych ludzi i na poziomie takim strategiczno-biznesowym i pewnie personalnym również, nie? Bo to są też takie cele, nasze potrzeby właśnie zaspokojenia tych relacji interpersonalnych. Wiemy, że jeżeli mamy wysokie emocje, to jest intensywna relacja, mamy jakąś pewność połączenia z drugim człowiekiem. Z drugiej strony to zresztą popularne teraz są takie różne, widzę w internecie, na TikToku czy gdzieś tam jakieś relacje z randek, prawda, że człowiek idzie na randkę i się okazuje, że ta osoba po drugiej stronie stołu po prostu jest kompletnie nieemocjonalna, nie wykazuje ani zainteresowania, ani braku zainteresowania, a na koniec się pyta, czy się spotkamy jeszcze raz. Czyli my przestajemy rozumieć w ogóle, o co chodzi w tej relacji, bo właśnie nie ma żadnych emocji, które by nam pozwoliły się jakby odbić od tej osoby, czyli ona nas lubi, czy nie lubi. Tam jest po prostu ściana, blank, nic nie wiadomo, prawda? I wtedy nie rozumiemy, więc emocje pozwalają nam rozumieć rzeczywistość, w której my się znaleźliśmy, prawda? I pozwalają nam zrozumieć, czy coś jest dla nas dobre, czy coś jest złe. No i w podstawie tak by można było sobie wyobrazić, okej, te są rzeczy dobre, więc my chcemy iść w tym kierunku i wywoływać pozytywne emocje, prawda? Ale negatywne emocje są złe, więc my nie chcemy uniknąć negatywnych emocji. Takie jest z reguły podstawowe rozumienie, które jakby w digitalu przekłada się na lajki w górę i lajki w dół, prawda? Więc sobie myślimy, okej, no dobra, no to nasza firma musi mieć lajki w górę.
No tak.
Takie zero-jedynkowe myślenie, które się absolutnie nie sprawdza w życiu. Znaczy w pewnym stopniu oczywiście się jakiś sprawdza, ale nie powoduje, że doznajemy jakiegoś naprawdę fajnego uczucia, głębokiego, wielowymiarowego, które powoduje, że my żyjemy. Możemy się uśmiechnąć, prawda? No powiedzmy, no... Ale bo w pierwszej kolejności myślałam sobie, żeby powiedzieć, że jedzenie, okej, jedzenie powinno być tylko i wyłącznie w górę. Ale jak sobie pójdziemy do jakiejś luksusowej restauracji, prawda, to te wrażenia, które pozostawia na nas ten jakiś wyjątkowy obiad czy deser, to nie są też właśnie tam zero-jedynkowo pozytywne, prawda? To jest całe spektrum różnych doświadczeń, prawda? Dostajemy jakąś pyszną czekoladkę na wielkim talerzu, maluteńki, jakiś kawalątek, stłukujemy tą czekoladę łyżeczką, z tej czekolady wypływa gorący sos, w sosie są chrupiące jakieś kawalątki, a obok jeszcze gorąca czekolada rozpływa się na zimne lody.
Tak, i jeszcze siedzimy w pięknym wnętrzu, które po prostu jest taką ucztą dla naszych oczu, więc...
Czyli widzimy, że te emocje muszą być wielowymiarowe, prawda? Tak. Dokładnie tak jak te doznania na talerzu. I wtedy trzeba się zastanowić, czy w związku z tym ja, jako firma, czy ja chcę być taka po prostu pozytywna, nie? Wiadomo, że ludzie, którzy są po prostu pozytywni, którzy są po prostu mili, tak? Bo to byłby ten wymiar, wcale niekoniecznie będą ekscytujący dla nas. Nie? To jest taka stara pułapka, nie? Że szczególnie kobiety są wychowane na to, żeby być miłe, prawda? Żeby być nice girls, jak to się mówi, the nice girl syndrome. A to się okazuje, że to nam wcale nie służy, nie? Że jednak to, czego my potrzebujemy, to mieć trochę pieprzu. Z tych przypraw. I wtedy dopiero, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby właśnie i tu stąpnąć nogą, tutaj na przykład wybuchnąć z płaczem, a tam jeszcze wyznać uczucia miłości, prawda, to się okazuje, że o wow, co to za postać, mamy jakąś charyzmatyczną przed sobą, nie? Czyli ktoś, kto pozwala sobie na to, żeby być wielowymiarowy. I w związku z tym na przykład takie marki, które są ekscytujące, które chcą właśnie podtrzymywać to wyobrażenie o tym, że jak ubierzesz te ubrania, to będziesz się czuł, że żyjesz, czy kupisz te produkty, no to one powinny dążyć do wywołania również negatywnych emocji. Nie? I to widzimy znowu na przykładzie różnych marek takich jak Nike, gdzie była słynna sytuacja z Kapernikiem, gdzie Kapernik podczas, to był, nie znam się niestety na sporcie, więc nie wiem dokładnie kim on był, ale ważna postać w sporcie amerykańskim. No i była jakaś duża kontrowersja związana z jego protestem wobec tego, jak policja traktuje osoby czarnoskóre w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się w każdym razie temat bardzo kontrowersyjny, mocno polityczny, jeszcze ocierający się o uczucia właśnie patriotyczne, bo on tam czy klęknął, czy nie klęknął podczas odśpiewania hymnu amerykańskiego. No i się zrobiła wielka afera z nim w roli głównej i Nike szybciutko wyłapało tą sytuację i zaoferowało mu współpracę właśnie w obliczu, w kontekście tego wielkiego skandalu. I zrobili taką reklamę, gdzie sloganem reklamowym było "Believe in something, even if it means sacrificing everything". Okay. Uwierz w coś, nawet jeżeli byś miała stracić przez to wszystko. Nie takie hasło. I co notabene, kto dokładnie tak samo mówił? Jezus Chrystus.
No w sumie racja.
To jest dokładnie ta sama treść. To jest to, co mówiłam właśnie, że nasza natura się nie zmienia. Tak. I mamy dokładnie te same potrzeby, co 2000 lat temu.
Czyli jakby przekrój wszystkich emocji jest lepszy niż jakby skupianie się tylko na tych nice, sympatycznych i jakby pokazywanie i wykorzystywanie tych emocji w markach, nawet tych skrajnych emocji, jest po prostu lepszym ruchem.
Jest dużo lepszym ruchem. Jest dużo lepszym ruchem, tylko że jest jest ryzykowny. I to jest, wracamy do tej kwestii konstruowania właśnie firm i tego, w jaki sposób się motywuje pracowników, prawda? Jeżeli pracownik jest motywowany przez właśnie pozytywne tylko wyniki, że jak masz pozytywne wyniki, to dostajesz właśnie bonusy, dostajesz premię, utrzymujesz tą firmę, a jak masz negatywne, to wylatujesz. W wyniku tej kampanii Nike z Kaepernickiem doszło do takiego buntu, że konsumenci w social mediach wrzucali mnóstwo filmów pokazujących, jak oni palą produkty Nike. Palą, normalnie rozpalali grilla, wrzucali tam do tego grilla buty, koszulki i tak dalej. Nie?
Czyli... No ale czy to zaszkodziło tak mocno marce?
Sprzedaż po tej kampanii wzrosła chyba 50%, jakoś bardzo dużo, nie?
Czyli to jest idealny przykład, że nawet te ryzykowne emocje i ruchy są opłacalne.
One są bardzo ważne. One są bardzo ważne w budowaniu legendarności marki. Tak, to jest dokładnie tak samo jak w naszym życiu codziennym. Zresztą no, był taki bardzo ciekawy film na temat jednej z przewodniczek Birmy, Aung San Suu Kyi. Ona była właśnie, walczyła o wolność Birmy. I podczas właśnie tych walk z rządem miała być taka sytuacja, doszło, że prawie ona miała zostać zamordowana przez rząd po to właśnie, żeby stłumić te wszystkie bunty. I wtedy ten przywódca rządowy powiedział, że absolutnie nie można jej zabić, dlatego że jeżeli się ją zabije, to się stworzy z niej symbol walki z rządem i ona stanie się... tak mocna.
Stanie się legendą.
Stanie się legendą. Stanie się dużo mocniejsza, niż gdyby była żywa. I to jest dokładnie to jest ten sacrifice, prawda? Którego my potrzebujemy. Są wszystko takie doniosłe właśnie tematy, ale one są dokładnie tym, co nas poruszają. Zresztą podstawowe zasady storytellingu to jest taka, że nie mówimy o skomplikowanych jakichś mentalnych uczuciach, jakichś tam skomplikowanych historii, która będzie intelektualnie zaawansowana, tylko mówimy o tym, że miłość zwycięża wszystko. Tak? albo że... no co tu jeszcze, takie no, kompletnie podstawowe takie potrzeby, że warto umrzeć za swoje przekonania, nie? To jest to, co nas porusza. To są infantylne treści, ale które w rzeczywistości były dla nas kwestią życia i śmierci, kiedy myśmy byli niemowlęciami. Tak? Czyli jak ja miałam 3 latka albo 2 latka i widziałam, że moja mama się na mnie na przykład nie patrzy w tym momencie, kiedy ja potrzebuję, żeby ona się na mnie patrzyła, to mi się wydawało, że ja umrę. Tak dzieci funkcjonują. Nie? I w związku z tym to z nami zostaje do końca życia. Takie wyobrażenie, że jeżeli że ja potrzebuję tej miłości, jeśli bez tej miłości ja umrę.
Tak, ale właśnie tak na przestrzeni tego i na tle tego, co powiedziałaś, zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie na temat tego, żeby polskie marki, tak już trochę skupiając się na naszym podwórku, był taki moment, że niektóre marki się wypowiadały dość mocno politycznie, albo były protesty, czy aborcja, nie aborcja i dużo marek jakby tutaj postawiło jakby jakiś swój statement i wypowiedziało się na ten temat, po której stronie barykady jest. Niektóre marki milczały i też zdania były podzielone. Czy jakby marka modowa powinna się wypowiadać na takie tematy, które nie są związane z modą? Czy jakby to jest temat tak bardzo ważny, że nawet powinny się wypowiedzieć, ryzykując utratą jakichś tam swoich klientów? Jakie jest twoje zdanie?
Więc to musi być decyzja strategiczna. I mogą robić, co chcą. Tak naprawdę ważne jest, żeby być w tym pewnym, tak? Czyli jeżeli ja robię, to ja wiem, że ja to robię, a nie robię to ad hoc, bo akurat się coś wydarzyło. Nie? I wtedy, okej, wszyscy mówią, to my też musimy odpowiedzieć. Albo jeżeli ja nie robię, to ja wiem, że ja tego nie robię, dlatego że ja mam taką strategię, żeby się nie wplątać w takie sprawy, nie? I teraz po prostu jedyne, co my musimy wiedzieć jako właściciele marki, to jest, jakie jest moje stanowisko wobec tego i więcej nikogo nie będzie interesowało. Jeżeli ludzie będą mówić, dlaczego wyście się nic nie wypowiedzieli w tej kwestii, no bo my się nie wypowiadamy, koniec, kropka. To nie jest nasze pole, nie jesteśmy ekspertami od tego i my się angażujemy w inne sprawy. Jeśli jesteś zainteresowany, czym my się angażujemy, tutaj masz na stronie napisane. Nie? I to jest ważne, żeby być po prostu tym liderem, tym przywódcą w takich sytuacjach, który potrafi podejmować trudne decyzje. I to jest to, czego my potrzebujemy. Ja to właśnie też często przyrównuję do seryjnych morderców. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie padają ofiarą tych seryjnych morderców? Bo seryjni mordercy są bardzo dobrymi przywódcami. A a oni po prostu wiedzą, co oni, co my powinniśmy zrobić.
Jeszcze kryminalne tematy dzisiaj zobaczymy.
Czyli pseudonimy morderca mówi, że ja chcę, żebyś ty zrobiła tak, jak ja potrzebuję i my się oddajemy, bo my lubimy, jeśli ktoś przejmie kontrolę nad nami, bo jesteśmy tak obciążeni tym codziennym podejmowaniem milionów różnych decyzji, które my musimy podejmować, od tych najmniejszych właśnie, jaki chleb kupić, jaki ketchup kupić, po to, czy zapłacić podatki dzisiaj, czy jutro, przez jeszcze, czy pójść na drugą randkę z tym, który nie wykazywał żadnych emocji, prawda? Tyle mamy tych obezwładniających decyzji do podjęcia, że wchodzimy w tą dorosłość, jeszcze nie jesteśmy przygotowani, bo nikt nas nie przygotował, nie mieliśmy żadnych rytuałów przejścia i teraz się czujemy obezwładnieni. Przychodzi taki seryjny morderca i mówi, ja wiem, co ty masz zrobić, ty się słuchaj mnie. I my wtedy chętnie, okej, no dobrze, powiedz mi, co ja mam zrobić ze swoim życiem, prawda? I tak samo dokładnie tego oczekujemy dzisiaj od marek, czyli żeby nas odciążyły w podejmowaniu naszych własnych decyzji i żeby one powiedziały nam, co mamy zrobić. I w związku z tym my szukamy takich marek właśnie prawdziwych bohaterów, marek liderów, które nam będą mówić. I taką postawę się tworzy właśnie przez umiejętność mówienia nie. Tak? Czyli jeżeli jest jakaś sytuacja trudna na świecie, to i ludzie będą mówić, dlaczego ty? Bo nie.
Tak, bo dużo też gwiazd wtedy, takich powiedzmy marek osobistych. Też czy właśnie Ania Lewandowska, ona się finalnie nie wypowiedziała, dużo osób jej to zarzucało, a ona tak bardzo bezpiecznie się wypowiadała. No.
Ale, bo to jest jeszcze trzeci jakby wymiar tego, bycie bezpiecznym, co jest najgorszą opcją możliwych. Nie? Czyli można powiedzieć tak, można powiedzieć nie, ale można powiedzieć... że jestem neutralna w takim sensie, że ani nie mam żadnych, nie mam swojego zdania po prostu, nie? Czyli to będzie najgorsze z opcji, bo wtedy nie korzystamy z okazji do tego, żeby stworzyć jakąś pogłębioną relację, nie? Czyli trzeba być po prostu pewnym w tym, w jaki sposób my podejmujemy nasze decyzje strategiczne i się ich trzymać, nie? Zresztą bardzo był fajny case, bardzo mi się podobało podczas tych protestów. To może nie marki odzieżowe, ale marki medialne, czyli mieliśmy z jednej strony Make Life Harder, prawda, którzy tak mocno wspierali kobiety w tym, że po prostu się z niczym nie liczyli, tam nie było w ogóle drugiego dna, prawda, jakiejś alternatywnej opcji. Oni po prostu wszystko wspierali to w 100%. Jakby wkładając to całe swoje serce. A z drugiej strony, ja osobiście obserwowałam też markę Nuance Radio i tam wydawnictwo Nuance, które na początku wspierało, a później powiedzieli, że jak kobiety tak brzydko mówią, bo przeklinają, to oni jednak nie chcą aż tak wspierać tego, nie?
I akurat z ust Nuance takie dziwne.
Tak, ja to zapamiętałam, bo właśnie wtedy ich tak dosyć mocno śledziłam i sobie myślałam właśnie, że to są takie sytuacje, w których marki się sprawdzają, nie? Wiadomo, że to są wszystko skomplikowane struktury, jakby nie chcę tutaj obwiniać nikogo i że to są właśnie... Ale dlatego my potrzebujemy tych nowych struktur, żeby właśnie w korporacjach i w firmach dużych, żeby móc podejmować takie odważne decyzje właśnie, nie? W Make Life Hard tam jest jedna osoba, tak zdaje się.
Na pewno mało, tak. Ja właśnie nie jestem do końca pewna, ale...
Więc ta jedna osoba może podjąć taką decyzję zgodną z sobą, ale też potrzebuje... te słynne jaja, tak, żeby podjąć taką decyzję. W takich rozbudowanych strukturach oczywiście jedna powie, że mamy tak robić, druga powie, że nie, no i trzeba będzie znaleźć kompromis. Kompromis jest brakiem wizerunku kompletnie, nie? I zaprzepaszczeniem tej szansy, nie?
Tak, wydaje mi się, że takie decyzje, czy właśnie wchodzimy w takie tematy polityczne i społeczne, powinniśmy podejść przed tym, jak się pojawi ten temat w społeczeństwie.
Tak, dlatego trzeba rozumieć, kim my jesteśmy jako marka, rozumieć naszą... tą właśnie, mieć tą głęboko przemyślaną strategię, kim ja, co ja oferuję, prawda, jako markę, czyli właśnie wracamy do tego, do tych, tych podstawowych potrzeb. Jeżeli ja oferuję konsumentom wolność od ich własnych ograniczeń, tak jak właśnie dużo marek sportowych proponuje, no to wiadomo, że ja będę musiała zawsze w takich sytuacjach zająć tą rolę przewodnika i wziąć na siebie, na swoje plecy ten ciężar przełamywania stereotypów. Bo to są stereotypy, które nas wiążą, prawda, jako ludzi. Ale jeżeli jestem marką, która oferuje na przykład po prostu świetny, nowoczesny wygląd, no to nie ma sensu. Nie ma sensu się wplątywać, bo nie ma sensu. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Nie trzeba wszystkiego wspierać żyjemy dzisiaj w czasach, dzisiaj mówi się, że najważniejszy trend na świecie dzisiaj to jest instability. Mówi się, instability is the new normal. Czyli, że tych afer, tych katastrof będzie jeszcze przed nami milion.
Tak, co chwilę. Znaczy, no, oby mniej. A chciałabym właśnie trochę wrócić do przeszłości i do Twoich poprzednich sesji, bo tworząc sobie research do tej rozmowy, znalazłam właśnie, że brałaś udział w sesji z Georgią Jagger. I czy mogłabyś trochę jakoś więcej powiedzieć, na czym polegał ten projekt? I
To była współpraca, kiedy właśnie pracowałam dla Reserved i pracowałam zajmowałam się PR-em. Ja uczestniczyłam właśnie w tej sesji to było dokładnie wydarzenie w Berlinie. Spotkaliśmy się, zrobiliśmy takie wydarzenie właśnie dla marki Reserved, gdzie Georgia May Jagger brała udział w pokazie mody. I ten pokaz myśmy zrealizowali w jakimś tam super miejscu w Berlinie i ona tam przyjechała właśnie i moim zadaniem było pokazanie, poumawianie właśnie Georgii na różne wywiady z media, przedstawicielami mediów w naszych polskich. Także zaprosiłam naszych przedstawicieli, blogerki, jakieś dziennikarki, stylistki, fotografów i moim zadaniem było, żeby każdy znalazł chwileczkę dla siebie na porozmawianie właśnie z Georgią. Wiem, że TVN przyjechał, TVN Style, tak brzmieliśmy te nasze wszystkie czołowe postacie i moim zadaniem właśnie było, żeby każdy znalazł chwileczkę, znaczy żeby Georgia znalazła chwileczkę na to, żeby porozmawiać właśnie z tymi wszystkimi przedstawicielami mediów. No, super wydarzenie, bardzo, bo to był moment, kiedy marka Reserved wchodziła na rynek niemiecki. Tutaj też ciekawe właśnie, że w związku z tym, że właśnie to było dla nas najważniejsze w tamtym momencie, żeby wejść na ten rynek niemiecki, no to trzeba było właśnie dobrać odpowiednią modelkę do tego rynku i tam według badań takich konsumenckich, które zdobyliśmy przy współpracy z różnymi agencjami tam lokalnymi, no to się dowiedzieliśmy właśnie, że Georgia May Jagger jest tam bardzo dobrze widziana i dlatego taki był cel. No tak samo jak później Reserved, to już tam nie pracowałam, ale Reserved wchodziło na rynek angielski, no to była sesja z Kate Moss. No, także to zawsze do tych najważniejszych potrzeb w danym momencie się dostosowuje taką postać. Wiem, że też później już też tam już nie pracowałam z Reserved, to jeszcze była cała sesja z rodziną Jaggerową, czyli że jeszcze z siostrą i z matką Jagger, tak? Heli Jagger, tak się wydaje, że ona się nazywa.
Tak, ona mi się też kojarzy z takim trochę grunge'owym stylem, takim mocnym, więc...
Tak. Tak, że ta matka było dosyć ciekawym zjawiskiem, znaczy, żeby zrealizować właśnie sesję zdjęciową z matką i dwoma córkami, bo z jednej strony jest to fajny koncept na pewno, ale z drugiej strony trzeba się zastanowić, czy osoby takie jak Halle Jerry, czy one są klientkami marki. Nie, czy to jest na pewno dobry target, nie? Czy jakby, czy osoba, która się będzie identyfikowała z tą postacią, będzie chciała przyjść do sklepu. To już były takie decyzje, których ja nie uczestniczyłam, ale się zastanawiałam, pamiętam, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie. Niestety nie znam wyników sprzedażowych, ale to z wynikami sprzedażowymi to też często tak właśnie jest, że człowiek sobie myśli, że... że każda kampania musi przynieść jakieś rezultaty, gdzie w rzeczywistości rezultaty przynosi ta cała historia marki, a nie tylko i wyłącznie jedna kampania. Także no, zresztą no, to można sobie w takich skrajnych zawsze warunkach sobie sprawdzić. Czyli jeżeli nasza marka ma takie złą prasę cały czas, coś źle się o niej mówi i teraz robimy jedną kampanię i czy ta jedna kampania będzie potrafiła wpłynąć na konsumentów, żebyśmy zmienili jednak zdanie? No oczywiście nie, że jedna kampania nie wystarczy, żebyśmy się odbrazili, czy, prawda? Na przykład na markę, która miała jakieś złą prasę wokół siebie. No i tak samo jedna kampania, okej, może się zdarzyć, że tam faktycznie będzie tak wyjątkowa ta kampania, że ludzie przyjdą specjalnie do tego sklepu i ten produkt zakupią, ale z reguły no, to jest... To, czy my kupujemy w danym miejscu, czy nie, to jest kwestia relacji z tą marką, a nie wpływu jednej kampanii na to, nie?
A jakie polskie marki mają według Ciebie dobrą relację z tym klientem i znają swoje potrzeby? Czy mogłabyś takie konkretne nazwy przytoczyć?
Tak, wszystko się sprowadza do tego, w jaki sposób tą strategię my budujemy. I czy naprawdę dla nas najważniejsze jest budowanie społeczności wokół marki, czy może faktycznie jest dla nas ważniejsze po prostu dostarczenie fajnego produktu. Czyli nie każda marka będzie tworzyła taką silną, intensywną społeczność wokół marki, gdzie tam te osoby będą się wzajemnie wspierać, będą się czuły zidentyfikowane z tą marką. Ale można też taką sobie strategię zrobić. I jedną z takich marek, które świetnie w ten sposób właśnie tworzy relacje ze swoimi klientkami, jest Laurella marka. Oni mają taką społeczność silną, gdzie tam kobiety się wymieniają między sobą i sobie polecają i się pytają, czy ktoś może sprzedać jeszcze tam jakąś wcześniejszą sukienkę, bo bardzo im jest potrzebna i bardzo im się podoba. I tam bardzo jest silna aktywność nie tylko w social mediach, ale i podczas różnych wydarzeń, które oni organizują. Myślę, że też taką marką będzie marka Bałagan, która też ma dosyć dobrą społeczność i którą w konsekwencji właśnie ci konsumenci biorą personalnie, tak? Czyli jeżeli mamy taką, możemy dostać jakieś silne reakcje konsumenckie na jakieś właśnie sytuacje, przez które marka przychodzi, no to faktycznie można powiedzieć, że to jest silna relacja. No i często takie silne relacje też się mierzy w sytuacjach kryzysowych. I była taka właśnie sytuacja i teraz wydaje mi się, że to była marka Bałagan, że była taka kampania, gdzie na Dzień Kobiet wypowiadały się różne kobiety, mówiące o tym właśnie w jaki sposób, co jest dla nich kobiecością, co jest dla nich ważne, czyli taki female empowerment, kampania w stylu female empowerment i tutaj okazało się, że jedną z osób, które zaangażowali do tej sesji była blogerka. Mhm. Czołowa polska, Jessica Mercedes, tak? I no i dla tych fanek tej marki to była obraza. Bardzo ciekawy też case. No bo dla nich to było wyrazem sprzedajności. Dla nich ta marka była bardzo oddolna, tak zwana grassroots, tak, czyli że dla tych nas, którzy nie są na topie, tylko bardziej są przyziemni i nie potrzebują tej chwały, tych milionów followersów i tych wszystkich eventów i tak dalej. Bardziej sfokusowana na wartościach właśnie ponadczasowych, na jakiejś ochronie środowiska, na rzemieślnictwie, a nie na błysku i właśnie celebrytach i blasku fleszy. No i dla nich wtedy takie zatrudnienie tak bardzo popularnej celebrytki do kampanii o kobietach było bardzo właśnie bolesne. Co oczywiście można uznać za jakąś sytuację kryzysową, ale też można to widzieć w takich kategoriach, okej, udało nam się stworzyć bardzo silną społeczność. Mhm. Ludzie, moi klienci biorą wszystko to, co ja robię personalnie, to znaczy, że mam silną relację z nimi, nie? Czyli zawsze można sobie pomyśleć, jakie są pozytywy tego i jakby gdzie jest tutaj prawdziwie ważna dla mnie informacja, nie? Bo ludzie często się zamrażają na widok, na myśl o tym, że gdzieś tam jakiś czeka mnie kryzys. Albo że właśnie teraz jak mam sobie poradzić, co się wydarzyło strasznego, teraz wszystko stracę i się tam potrafią zniechęcić, a się okazuje, że każdy kryzys jest potencjalnym naszym potencjalnym takim motywem, który możemy wykorzystać do pogłębienia naszej relacji albo do zbadania tej relacji. Nie? Jeżeli byśmy nie mieli żadnych kryzysów, to wcale nie znaczy, że jesteśmy świetną marką, która sobie z tym poradzi, prawda? Może się okazać, że jeżeli mamy kryzys, to właśnie bardzo dobrze.
Bo mamy jakikolwiek wpływ na tych odbiorców wtedy, tak, i wywołujemy te emocje, o których już dzisiaj rozmawiałyśmy. Tak,
że wywołujemy te emocje i możemy sobie zweryfikować właśnie w jaki sposób nie tylko możemy budować tą naszą relację, czy dobrze do tej pory robiliśmy i w którym kierunku powinniśmy pójść, nie? Bo to dla nas jest bardzo intensywna odpowiedź, prawda? Więc to jeśli chodzi o te nasze polskie marki i ich relacje, ale właśnie też mogą być takie marki, które nie potrzebują tak silnej społeczności, bo oferują po prostu ubrania bardzo ładne. Myślę, że jest też dosyć sporo takich marek, jedną z moich ulubionych to jest Move, taka marka polska też świetnie, po prostu bardzo dobrze projektują.
I produkt się sam po prostu wtedy...
I produkt się sam sprzedaje.
Broni.
I to jest to też, co dużo marek sobie nie bierze pod uwagę, czyli myślą sobie, ok, ja tworzę jakąś nową markę, wprowadzam jakąś moją nową markę, więc muszę mieć jakąś historię, muszę mieć coś wyjątkowego, muszę mieć jakiś motyw dodatkowy poza samym ubraniem, nie? Mhm. Już tam nie mówiąc o tym storytellingu, ale wtedy stworzą na przykład właśnie markę ekologiczną, właśnie markę rzemieślniczą, albo właśnie tworzą jakiś program ambasadorski wokół marki i tak dalej, gdzie w rzeczywistości my dzisiaj mamy taki nadmiar tego konsumpcjonizmu i nadmiar tych wszystkich historii, że lepiej na przykład w ogóle nie tworzyć żadnej historii, tylko po prostu tworzyć dobre produkty. No jedną z takich marek jest Magda Butrym, nie? Która sobie po prostu świetnie radzi i nie musi żadnej historii do tego dopowiadać, bo cała historia jest ukryta w produkcie. Bo to też tak. Jest bardzo ciekawe, że nam się często wydaje, że jeżeli my przekazujemy jakąś historię, to my musimy o tej historii opowiedzieć. Tak? Czyli my musimy wszystkim przekazać to, co autor ma na myśli. Gdzie w rzeczywistości konsumenci sami potrafią odczytywać, z jaką marką mają do czynienia, bez konieczności czytania jakiegokolwiek tekstu. Mhm. Nie? Czyli na przykład patrząc sobie na te produkty Magdy Butrym, widzimy, w jaki sposób ona prowadzi tę komunikację wizualną, jakiego rodzaju są te produkty, jaka tam jest cena, kto to nosi, prawda? I nie potrzeba ani jednego słowa wypowiedzieć.
A sama projektantka jest też mało medialna.
I ona też jest mało medialna.
Tak.
I czyli, że tam nie ma takiego jakby klasycznego motywu strategicznego marketingowego, prawda? Mhm. Jest po prostu produkt.
Tak. Nie? Ale wydaje mi się, że tam tym kluczem jest właśnie te wizualne, te wszystkie aspekty.
Wizualne.
Tak,
wizualny one... aspekt to jest komunikacja nastrojowa, nie? To ona tworzy nastrój. Mhm. Tak? I to jest to, o czym często marki nie myślą. Jaki nastrój ja chcę stworzyć, nie? A nastrój bardzo dużo komunikuje, bo my właśnie już w tym dzieciństwie się nauczyliśmy rozumieć naszą rzeczywistość za pomocą sygnałów niewerbalnych. Mhm. Nie? Czyli jak mama właśnie się na nas krzywo spojrzała albo się w ogóle na nas nie patrzyła, to musieliśmy zrozumieć, nie? Albo jak nie potrafiliśmy mówić, to musieliśmy się zastanowić, w jakiej my jesteśmy sytuacji, bo nie będziemy w stanie przekazać słowami niczego, tak. Prawda? I dzieci się bardzo szybko uczą czytania takiego języka ciała, nastrojów, sytuacji. Mhm. I dokładnie tak samo my idziemy potem przez świat konsumencki, czyli się wcale nie patrzymy na to, co ktoś napisał o tej marce, prawda? Ale zastanawiamy się, jaki tu jest właśnie ten wymiar nastrojowy. Mhm. I operowanie nastrojem to jest jedno z najbardziej takie potężne narzędzie, które możemy wykorzystać w budowaniu wizerunku marki, ale do tego też trzeba właśnie podejść strategicznie, czyli zastanowić się w pierwszej kolejności, jaki nastrój chcę wywołać, a potem go wywołać bez użycia słów.
No, to jest cenna umiejętność, a tak już na sam koniec chciałabym Ciebie zapytać, gdzie zdobywałaś doświadczenie, gdzie się uczyłaś?
Ja bardzo dużo się uczę. Jestem obecnie teraz na studiach też, zresztą robię magisterskie studia, wróciłam na Uniwersytet z ekonomii. Też pracuję obecnie jako dyrektor strategii w firmie amerykańskiej Channel Factory, która się zajmuje digital marketingiem. Tam się bardzo dużo nauczyłam, uczę się dalej, bo tutaj dalej pracuję w zakresie zarządzania firmą, bo firma jest świetnie zarządzana właśnie na takim poziomie światowym, gdzie wszyscy pracownicy są doceniani, gdzie jest duża zgoda na popełnianie błędów, gdzie przykład idzie z góry. Nasz tutaj chief officer przyjeżdża na spotkania tak samo jak my z autobusem, prawda? Gdzieś nie ma takiego podziału piramidalnego na społeczność u góry i na dole, tylko wszyscy są równie traktowani. Często się zdarza podczas różnych spotkań, że na przykład jeżeli jakiś tam dyrektor sprzedaży regionalnej nie wspomni swoich pracowników podczas chwalenia się o tym, jakie mieli świetne wyniki, to wtedy przełożony powie, no ale dziękujemy też twojemu zespołowi. Także jest bardzo, bardzo fajna taka networkingowa struktura tej firmy i tam się dużo tego uczę. Ale tak to zdobywałam doświadczenie też w edukacji międzynarodowej. Kończyłam różne kursy, między innymi na Copenhagen Business School, gdzie zrobiłam neuromarketing, na University of Pennsylvania, gdzie zrobiłam Global Trends. Obecnie robię nawet kurs na Yale, na University Yale, który też jest dostępny dzisiaj dla wszystkich, także też polecam gorąco, jak ktoś myśli sobie właśnie o jakiejś inwestycji w siebie, to dzisiaj jest w zasięgu naszej ręki edukacja z Ligi Bluszczowej, czyli właśnie można z powodzeniem skończyć kursy takie online właśnie i na Yale, i na Cambridge, i na Harvard. Nie są jakoś bardzo drogie, nie są też super tanie, ale myślę, że są spokojnie w zasięgu ręki większości specjalistów, profesjonalistów.
I można je online po prostu
zrobić. I można je sobie po prostu zrobić online, warunkiem jest tylko znanie języka angielskiego. Więc no, żyjemy w takim właśnie dzisiaj małym świecie, gdzie wszystko jest dla nas dostępne i faktycznie możemy sięgać właśnie po tą wiedzę najlepszą na rynku. I z takiej wiedzy ja się też staram korzystać. No oczywiście bardzo duże znaczenie w kwestii obserwowania trendów to jest na bieżąco śledzenie właśnie różnych badań, różnych wydarzeń, czyli po prostu bycie takim mindful względem tej otaczającej nas rzeczywistości oraz obserwowanie różnych takich zjawisk społecznych też w naszym własnym otoczeniu. Czyli jeżeli ktoś by chciał zostać takim trend researcherem, to trzeba być po prostu dobrym obserwatorem i posiąść taką umiejętność analizowania na najgłębszym poziomie, co jest bardzo trudne tak naprawdę, bo wymaga od nas konfrontacji ze swoimi własnymi słabościami, czyli jeżeli człowiek ma taką tendencję do tego, żeby unikać patrzenia w głąb siebie, bo myśli sobie, o ja nie chcę nikomu pokazać, że ja tutaj się czuję niepewna, albo że nie chcę sama sobie zdawać sprawy z tego, że jestem jakaś niedoskonała, więc wtedy ukrywam wszystko, co w wnętrzu, no to wtedy będziemy w świecie takim profesjonalnym też myśleć na takim płytkim poziomie. Ale jeżeli ktoś chce analizować trendy, no to musi mieć taki umysł naukowy i taką podstawą do tego, żeby rozumieć te wszystkie zjawiska, które się nam tutaj gdzieś kształtują w społeczeństwie czy na świecie, to właśnie zdążenie do odkrywania takiej obiektywnej prawdy. Nie? Także musimy sobie zadać pytanie, ok, gdzie jest prawda obiektywna tego danego wydarzenia? Nie? Czy prawdą obiektywną, że to jest właśnie po prostu jakieś złe wydarzenie? Czy na przykład można dostrzec w tym wydarzeniu jakieś właśnie pozytywy? Albo może gdzieś jest tam jakaś tak naprawdę droga naokoło do jeszcze lepszej rzeczywistości i potrzebujemy na przykład tego załamania po to, żeby potem wyjść jeszcze w lepszej formie, nie? I wtedy właśnie takie głębokie, analityczne, filozoficzne widzenie świata umożliwi nam podejmowanie bardzo takich mądrych decyzji i widzenia właśnie tych zalążków różnych nowych tendencji.
Jakie rady mogłabyś dać osobom, które właśnie chciałyby, już trochę zaczęłaś odpowiadać właśnie o tym, ale czy chciałabyś gdzieś tam coś jeszcze dodać, że załóżmy ktoś chciałby być takim właśnie, zajmować się profesjonalnie prognozowaniem trendów, to i nie ma w ogóle doświadczenia, to jaki powinien być pierwszy krok?
Pierwszy krok to jest psychoterapia.
Czyli jednak zaczynamy od siebie.
Jeżeli ja na przykład widzę świat negatywnie, no to dla mnie od razu będę wyłapywała te wszystkie negatywne wydarzenia, prawda? I ja będę w konsekwencji mówiła, decydowała o tym, że jako trend researcher, że słuchajcie, musimy się uzbroić przeciwko tej sztucznej inteligencji na przykład, bo ona zaraz zniszczy nasz cały świat i tak dalej, prawda? No to tych trendów jest tak dużo różnych, naprawdę można, nie znamy przyszłości. I szczególnie mówi się o tym, że trendy można przewidywać maksymalnie na 5 lat do przodu, bo nawet jutro może się wydarzyć jakaś sytuacja, która kompletnie zmieni, prawda?
No tak.
Czyli tylko trendy można prognozować tylko i wyłącznie na stan wiedzy dzisiaj, prawda? No bo tak jak było z pandemią, czy z wojnami, które teraz wybuchają. Dzisiaj przewidujemy takie trendy, a jutro wybuchnie wojna, prawda? Jutro wybuchnie pandemia albo jeszcze coś innego, nie? Właśnie sztuczna inteligencja zostanie wymyślona jutro, nie? Tam, czy coś, jakaś inna technologia, prawda? Więc trzeba zacząć od psychoterapii, żeby pozbyć się takiego swojego jakiegoś dominującego, swojej dominującej wizji świata. Prawda? Każdy z nas ma jakąś tam swoją perspektywę i sobie wyobrażamy na przykład, no, że o, wszystko jest źle. Albo sobie myślimy, o, wszystko jest wspaniale, nie? I też nie będziemy skłonni mentalnie do tego, żeby widzieć rzeczy, które zaprzeczają naszemu własnemu wizerunkowi, naszej własnej wizji świata, nie? Musimy się pozbyć siebie w pierwszej kolejności, nie? A z tego już wyniknie na pewno ta ciekawość. I myślę, że ta ciekawość to jest najważniejsza rzecz, którą potrzebujemy. No bo jeżeli nie będziemy zainteresowani, to będziemy musieli się zmuszać do tego, żeby to śledzić. A ta wiedza jest tak ogromna i tak dynamiczna, że to trzeba po prostu jakby się mieć tą motywację sam w sobie. No i jeszcze jedna rzecz, która się przydaje, to ADHD.
O, to mnie zaskoczyłaś tym zakończeniem.
Bo ADHD, ludzie, którzy mają ADHD, mają takie dwie tendencje. Jeżeli coś ich nie interesuje, to się nie potrafią w ogóle skupić. ADD szczególnie, tak? Niekoniecznie to ADHD, czyli problem z koncentracją uwagi. Ale jeżeli osoba z ADD jest w czymś zainteresowana, to potrafi to zgłębić dużo bardziej niż osoba, która nie ma ADD.
O, czyli...
Zresztą czyli... bardzo ciekawe, że właśnie pracuję, znaczy uczę teraz na... Studiuję teraz na uczelni w Gdańsku, na uniwersytecie właśnie i tam już 3 profesorów się wygadało, że mają ADD.
Jednak to jest dowód na twoją teorię.
Tak jest. Trzeba myśleć, ktoś chce być w środowisku akademickim, co oczywiście właśnie taki trend researching to jest takie typowo akademickie środowisko, no bo to po prostu pochłanianie wiedzy. No to ADD. Najlepsze narzędzie.
Tak, czyli zaczynamy od siebie i życzę Ci Tobie, że dziękuję Ci za tą rozmowę,
ja
żeby Tobie nie skończyła się nigdy ta ciekawość świata.
To dobre życzenie, bardzo dziękuję.
Tak, dziękuję pięknie i może do zobaczenia.
Tak jest.